Nazywam się Ada Jaworska, jestem trenerem psów, jestem też zawodniczką dog frisbee i obedience i zajmuję się też psim fitnessem i treningiem motorycznym psów.
No właśnie, i my dzisiaj będziemy rozmawiać o psim fitnessie. Może część słuchaczy będzie zaskoczona. Nie tylko ludzki fitness istnieje, jest również psi fitness. Będziemy rozmawiać również o dog frisbee. To dzięki takiej aktywności psy mogą zaspokajać swoje naturalne instynkty i przy okazji uczyć się i współpracować z opiekunem. Ale zaczniemy od psiego fitnessu. Co to takiego jest?
Psi fitness to ogólnie jest mocno szerokie pojęcie. To słowo fitness jest trochę takim właśnie uproszczeniem. Ja za nim nie przepadam, bo dla mnie ono się kojarzy z tym, od czego fitness psi się zaczynał, z czym jest kojarzony, czyli z ćwiczeniami na wszelakich piłkach, jeżykach, takich pompowanych, różnych kolorowych przedmiotach, a to jest dużo więcej. Chodzi ogólnie o fizyczny trening z psami, koordynacyjny, siłowy, wytrzymałościowy też, taki dopasowany do danego psa i do tego, czego on potrzebuje.
Do jakich psów jest skierowany?
Zarówno dla psów sportowych, na przykład po to, żeby te psy przede wszystkim przygotowywać do sportu i zapobiegać kontuzjom. Dla mnie to jest główny argument, dlaczego to robię. Ale też, żeby zwiększać osiągi, żeby te psy były szybsze, wyżej skakały, ładniej się ruszały. Podobnie dla psów wystawowych, żeby ładniej się ruszały, ładniej wyglądały. Ale też dla psów starszych, wbrew pozorom, żeby jak najdłużej utrzymać kondycję takiego psa i jego dobre samopoczucie. Bo ruch zapobiega bólowi, zapobiega różnym chorobom i tak naprawdę przedłuża życie, jeżeli jest ostatecznie dobrze dopasowany do tego psa. Tak samo jak do człowieka. Tak samo dla psów po kontuzjach czy z różnymi problemami typu dysplazja, choroby kręgosłupa, po to, żeby właśnie jak najdłużej żyły bez bólu.
I na czym to polega? Czyli wzmacniamy mięśnie, kontrolujemy trochę właśnie jak ten pies się porusza i wychwytujemy te nieprawidłowości?
Tak, szukamy jakichś luk, jakichś słabych stron tego psa, które możemy rozwijać. To jest właśnie dosyć szerokie, bo zrobimy zarówno trening siłowy z psami, po to, żeby temu psu wzmacniać mięśnie, żeby stawy były mniej obciążone. Najczęściej to jest taki główny powód, żeby ten pies miał dobrą stabilizację. To jest coś, od czego zaczynamy, czyli stabilny tułów. To jest tak jak u ludzi, to już jest takie bardziej trochę popularne, bardziej zrozumiałe, że musimy mieć mocne plecy i brzuch, po to, to jest taki duży skrót, chodzi ogólnie o cały tułów, cały kor, po to, żeby nie obciążać przede wszystkim w naszym przypadku kręgosłupa, ale też kolan, nóg, wszystkiego. Wtedy, kiedy no, chcemy coś podnieść, pobiegać, pojeździć na rowerze, konno, różne takie dyscypliny uprawiać i tak samo to działa u psów, bo jeżeli tułów jest słaby, to bardziej w cudzysłowie obrywają te dalsze części ciała, łokcie, nadgarstki, kolana.
Czyli ktoś przychodzi na takie zajęcia i ty obserwujesz taką postawę psa, jakie są jego słabe strony i na tej podstawie rozpisujecie jakiś plan działania, jak to wygląda?
Tak, zawsze zaczynamy od tego, żeby ocenić psa. Zaczynamy też od wywiadu, dlaczego ktoś na ten fitness przychodzi, bo do mnie trafiają zarówno psiaki, które właśnie mają jakiś zdrowotny cel w tym fitnessie, na przykład właśnie mają jakąś chorobę, jakąś wadę, czy są po operacji danej, czy po ograniczeniu ruchu z innego powodu, ale też na przykład ludzie, którzy przychodzą z psem po to, żeby po prostu mieć jakąś rozrywkę, mieć jakiś trening, bo fitness jest super pod tym względem, że to nie są zawody, to nie jest tak naprawdę sport, to jest coś pobocznego, więc jest dużo mniejsza presja, uczymy się takich rzeczy dla tego psa, jakie są bezpieczne, jakie są fajne, na jakiego stać. Ćwiczy sobie za smakołyki czy za zabawkę, więc ciągle jest nagroda i może mieć właśnie jakąś taką aktywność. Przychodzą też właśnie ludzie z psami sportowymi, często ci, którzy trenują u mnie też frisbee i zalecam im po prostu to, żeby to zrobili, czy też właśnie ludzie z psami starszymi.
I to są różne schorzenia, które dolegają tym psom. Możesz jeszcze wymienić właśnie, jakie to są, a jakie dyskwalifikują zupełnie?
Tak, no popularną rzeczą jest dysplazja, czy predyspozycje do dysplazji, bioder czy łokci. To myślę, że każdy psiarz już słyszał o tym, że coś takiego istnieje. Różne choroby kręgosłupa, typu spondyloza, to jest coś częstego, też u starszych psów, czy po prostu u psów, które mają do tego predyspozycje. Zdarzają się właśnie jakieś zwyrodnienia, na przykład urazy, ale też na przykład, że pies jest po jakimś zabiegu, po jakiejś operacji, czegokolwiek, kolana, rzepki, biodra, bo miał jakiś uraz albo bo no, na przykład miał dysplazję, która go do tego kwalifikowała i usprawniamy tego psa jak najbardziej.
dzięki tym ćwiczeniom on może po prostu w jakiejś dłuższej perspektywie nie czuć bólu, po prostu, bo sobie zrobi te mięśnie, tak? O to w tym wszystkim chodzi.
Tak, o to w tym wszystkim chodzi, żeby on mógł żyć jak najbardziej pełnią życia, jak najwięcej się ruszać, móc aportować zabawkę, chodzić na spacery i nie być potem obolały.
A czy coś dyskwalifikuje psa? Jakieś schorzenie takie, które jednak no, nie naprawimy tego właśnie przez takie ćwiczenia?
Znaczy, tutaj w większości tych rzeczy nie naprawimy, tylko opóźnimy rozwój problemu albo zmniejszymy objawy. Na pewno wszystkie takie złamanie na przykład. Miałam klientkę teraz, której pies ma pękniętą kość i nie jakoś poważnie, ale tak, i ona pytała, czy weterynarze zalecili ograniczenie ruchu i pytała, czy możemy coś z tym zrobić, poza tym ćwiczeniami, no to powiedziałam, że nie. Musimy poczekać, aż ta kość się zrośnie i potem możemy tego psa przywrócić i zapobiec kolejnym jakimś tam urazom. Na pewno właśnie dyskwalifikują takie stany ostre różnych chorób czy urazów, że to jest na przykład zerwane więzadło, czy naderwany mięsień, czy jakiś stan zapalny po prostu. I wtedy po prostu trzeba tego psa przeleczyć, już wtedy trzeba się udać do weterynarza, czy też do fizjoterapeuty, zoofizjoterapeuty i najpierw przeleczyć tego psa, a dopiero potem wjechać z ćwiczeniami.
A propos ćwiczeń. Jakie to są ćwiczenia? Bo tutaj mówiłaś o mięśniach brzucha, mięśniach też na grzbiecie. Czy pies może zrobić swoją jakąś tam pompkę albo przysiad? Jak to wygląda?
Tak, część tych ćwiczeń nazywamy w ogóle ćwiczeniami, tak biorąc te nazwy z człowieka, z ludzkich ćwiczeń i ogólnie tak, przy czym no, pies ma inną biomechanikę, bo porusza się na czterech łapach. Wykorzystujemy do ćwiczeń dużo podestów różnego rodzaju i też właśnie tych rehabilitacyjnych akcesoriów typu piłki, bosu, jeżyki pompowane. U psów, robiąc trening siłowy, raczej, znaczy można, ale trochę się już od tego odchodzi i to nie jest pierwszy wybór, żeby nakładać na psa jakiś ciężar. Więc nie nakładamy na psa jakichś tam kamizelek i tak dalej. Czasem używa się gum oporowych. Na przykład ja tak robię z moimi wytrenowanymi psami, że używam ciągnięcia czegoś, ale to już jest inny trening. Na przykład one ciągną rower. A normalnie bazujemy na masie ciała psa, czyli pies wykonuje ćwiczenia, w których jeżeli podniesiemy psu wyżej przednie łapy, czyli na przykład postawi je na podest albo postawi je na krzesło, to wtedy więcej ciężaru ciała jest na tyle, więc wtedy pies ćwiczy bardziej mięśnie tylnych łap.
A jeżeli chcemy na przykład mięśnie brzucha, to co to będą za ćwiczenia?
Jeżeli chcemy mięśnie brzucha, to wykorzystujemy po pierwsze takie ćwiczenia, w których psu stawiamy przednie łapy na jednym przedmiocie, a tylne na drugim, bo to już sprawia, że pies trochę psychologicznie musi bardziej utrzymać równowagę. I zazwyczaj musi mocniej spiąć brzuch. Wykorzystujemy też wszelkie zmiany pozycji. Waruj, stój i siad. Wykorzystujemy również na przykład czołganie, które jest super na mięśnie brzucha. I różne sposoby wybijania psa z balansu, z równowagi. Jak przepychanie go, czy na przykład to, że pies śledzi wzrokiem smakołyk. I kiedy przenosi wzrok, rusza szyją, przenosi przy okazji ciężar ciała na przeciwległe kończyny. Więc wtedy też pracuje nad tą stabilizacją.